Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że ucieszyłem się z tego słowa, które brat na początku przeczytał, które pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, do Tytusa, albowiem okazała się łaska Boża dla każdego z nas. I tu chciałbym powiedzieć, że ten temat, którym chcę się dzielić, jest ściśle związany z tym słowem, jakkolwiek myśmy się z bratem nie umawiali co do tematu. Jest powiedziane w tym 12 wierszu, ćwicząca nas, abyśmy odrzekli się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Tu jest zaraz na początku 12 wiersza powiedziane, ćwicząca nas, abyśmy odrzekli się niepobożności i świeckich pożądliwości. Gdy my mówimy o ćwiczeniu, to mówimy o czymś, co nie jest przyjemne, prawda? My wiemy, że dziecko od małego, trzeba go ćwiczyć, wychowywać. Dzisiaj te metody są nieco inne i trzeba dać dziecku możliwość rozwoju i tak dalej. Nie wolno hamować. No, są różne teraz systemy propagowane, ale chciałbym powiedzieć, że my, każdy z nas, kto już jest trochę starszy, wie, co to znaczy ćwiczenie. Ćwiczenie może być, nie musi być zawsze takie przyjemne i wolelibyśmy tego unikać, ale bez tego my nie możemy wzrastać. I tu jest powiedziane, że ta łaska ćwicząca nas, a jeśli ma nas coś ćwiczyć, to my musimy wiedzieć, rozeznać, co jest dobre, co jest złe. Musimy rozeznać to, co pochodzi od Pana i co pochodzi od przeciwnika. I my żyjemy teraz w takim okresie bardzo trudnym, że świat co wszystko oferuje i oferują nam tacy różni ludzie, którzy nawet przychodzą do naszych zborów i my musimy być bardzo ostrożni i zważać na ten cichy Boży głos, co nam wolno, czego nie wolno, żebyśmy mogli na każdy dzień, w każdej sprawie odróżniać rzecz kosztowną od nikczemnej. Chciałbym powiedzieć, że ja tak na dzisiaj słowo, którym chciałbym się dzielić, jest zapisane w Starym Testamencie. To jest takie słowo może wielu dla nas znane i ja chciałbym zastanowić się nad takim tematem, czy my w naszym życiu pytamy się Pana, gdy mamy podjąć jakieś decyzje. Czy my pytamy Pana? I chciałbym w związku z tym przeczytać z Księgi Jozuego, z 7 rozdziału, pierwszych, to znaczy 13 wierszy. Ten rozdział jest dosyć długi, a 13 wersetów chciałbym przeczytać. Księga Jozuego, rozdział 7, od 1 wiersza. Ale zgrzeszyli synowie Izraelscy przestępstwem przy rzeczach przeklętych. Albowiem Achan, syn Harmiego, syna Zabdy, syna Zares, pokolenia Judy, wziął nieco z rzeczy przeklętych, za czym zapalił się gniew pański przeciw synom izraelskim. Bo gdy posłał Jozue kilku mężów z Jerycha do Haj, które było blisko Betawen na wschód słońca od Betel i rzekł do nich, mówiąc, idźcie, wyszpiegujcie ziemię. Wtedy szedłszy oni mężowie wyszpiegowali Haj. A wróciwszy się do Jozuego, rzekli mu, niech nie ciągnie wszyscy lud około 2000 mężów, albowiem około 3000 mężów niech idzie, a zburzą Haj, nie truć tam wszystkiego ludu, bo ich tam jest trochę. Poszło tedy około 3000 mężów z ludu i uciekali przed mężami z Haj. I porazili z nich mężowie z Haj około 36 mężów, goniąc je od bramy aż do Sabarym, a porazili je, gdy uciekali z góry i dlatego rozpłynęło się serce ludu i było jak woda. Wtedy rozdarszy Jozue odzienie swoje, upadł twarzą swoją na ziemię przed skrzynią pańską, a leżał aż do wieczora. On i starsi Izraelscy posypawszy prochem głowy swoje. Zatem rzekł Jozue, ach Panie panujący, przedżeś przeprowadził lud ten za Jordan, abyś nas podał w ręce Amorejczyka na wytracenie, obyśmy byli raczej mieszkali za Jordanem. O Panie, cóż rzekę, ponieważ podaje Izrael tył nieprzyjaciołom swoim? Bo usłyszawszy Hananejczycy i wszyscy obywatele tej ziemi, obtoczą nas zewsząd i wytracą imię nasze z ziemi. I cóż to uczynisz imieniowi Twemu wielkiemu? Wtedy rzekł Pan do Jozłego, wstań, przedrzeź upadł na oblicze Twoje. Zgrzeszył Izrael i przestąpili przymierze moje, które im przykazałem, albowiem wzięli z rzeczy przeklętych, ukradli je i skłamali i schowali je między naczynia swoje. A dlatego synowie Izraelscy nie będą się mogli ostać przed nieprzyjaciółmi swymi. Tył będą podawać nieprzyjaciołom swoim, bo się zmazali rzeczą przeklętą. Nie będę więcej z wami, jeśli nie wykorzenicie przekleństwa tego spośrodku was. Wstań, poświęć lud i rzecz. Poświęćcie się na jutro, bo tak mówi Pan Bóg Izraelski. Przekleństwo jest spośrodku ciebie, Izraelu. Nie ostoisz się przed nieprzyjaciółmi twymi, aż odejmiecie przekleństwo spośrodku siebie. Przeczytałem dosyć długi odcinek Słowa Bożego. Nie wiem, jak wielu z was zainteresowało się tą historią. I każdy z nas, kto to czyta, od razu na początku się dowiaduje, że Achan ukradł coś z tych rzeczy przeklętych, to znaczy przywłaszczył sobie, on to schował w namiocie swoim i wprowadził grzech do narodu izraelskiego. Jaka była wtedy sytuacja? My w większości, gdy czytamy i rozważamy ten odcinek Słowa Bożego, mówimy o Achanie i o tym, co on zrobił. I my jesteśmy już na tyle zorientowani, że zaraz na początku tego rozdziału dowiadujemy się, on wziął i to było powodem klęski. Ale chciałbym na chwilę zastanowić się nad Jozuem, nad jego postępowaniem i nad tym, co poprzedziło to wydarzenie. Naród izraelski przeszedł przez Jordan. I gdy my czytamy o tej historii, my wiemy, że wody Jordanu się rozstąpiły i Jozue przeszedł przez Jordan i przeszedł wszystek lud. Tych ludzi było bardzo dużo, trudno, różne są szacunki. W każdym razie było ponad 620 tysięcy, blisko 630 tysięcy według liczenia mężów, którzy byli godni do noszenia broni powyżej 20 roku życia, więc ponad 620 tysięcy, a do tego były żony, matki, kobiety, dzieci. A więc była bardzo duża ilość ludzi, oni przeszli za Jordan, przez Jordan, te wody się rozstąpiły i teraz za nimi zostały wody Jordanu, które płynęły, a przed nimi było potężne miasto Jerycho. I teraz możemy powiedzieć, że dla Izraela nie było odwrotu, bo te wody się zamknęły, a teraz przed nimi było takie wielkie miasto Jerycho. I chciałbym powiedzieć, że to miasto Jerycho to wzbudzało wielkie zainteresowanie również u archeologów i ja czytałem dosyć dużo na ten temat. To było miasto obwarowane i były dyskusje jak to i tak dalej. To zostało zdobyte. Jest taka książka, a jednak Pismo Święte ma rację, to opisuje cały szereg ekspedycji, które badały, jak to miasto, że to miasto istniało, to miasto zostało zdobyte, te mury się zapadły, a więc my wiemy, że to, co w Biblii jest napisane, jest prawdą. I my zauważamy jedno, Jozue był skonfrontowany z takim niebezpieczeństwem. Gdy on miał przed sobą to miasto Haj, dużo mniejsze, to on już miał pewne doświadczenie. Ale gdy my popatrzymy parę rozdziałów na poprzednie rozdziały, to wiemy, kiedy Jozue stał przed tym wielkim miastem i tam nie było możliwości obejścia, gdy chciał wejść do ziemi obiecanej, posiąść tą ziemię, to on musiał najpierw zdobyć to miasto. Według tych badań, według tych wyników badań archeologicznych, to miasto było otoczone dwukrotnym, podwójnym murem. Jeden był wyższy, drugi niższy. Ten wewnętrzny był niższy i my sobie możemy wyobrazić 3 metry szeroki była koruna tego muru, tam mogło chodzić wojsko, tam było, były baszty, a 4 metry dalej był niższy mur i to wszystko było z cegły. I chciałbym powiedzieć, że zdobywanie takiego miasta to można było albo otoczyć, wygłodzić ich, albo były maszyny, mogły być te już w tym czasie maszyny oblężnicze, żeby to zdobyć, a naród izraelski to byli pasterze. Tam byli owszem waleczni ludzie, ale oni nie mieli żadnych takich urządzeń do zdobywania takich miast i oni byli zdani zupełnie na Pana. I oni teraz nie wiedzieli, co zrobić, ale mąż Boży Jozue, ten Boży pomazaniec, wiedział. I my czytamy w 7, właściwie ja, w 5 rozdziale, czytamy, kiedy Jozue był przed takim niebezpieczeństwem, on był no, zdany tylko na Pana, to my czytamy, to jest 5 rozdział, 13 wiersz, i stało się, gdy Jozue był przed Jerychem, że podniósł oczy swoje, a ujrzał, i oto mąż stał przeciwko niemu, mając miecz swój dobyty w ręce swej. I przystąpiwszy do niego, Jozue rzekł mu, z naszych jesteś ty, czy z nieprzyjaciół naszych? A on rzekł, nie, ale ja jestem hetmanem wojska pańskiego, teraz przyszedłem. Wtedy upatrzy Jozue na oblicze swoje, na ziemię, pokłonił się mu i rzekł, cóż Pan mój mówi do sługi swego. Chciałbym powiedzieć, że tu ma miejsce, to miejsce opisuje spotkanie Jozuego z Bożym wysłańcem. I z dalszej historii my się dowiadujemy, co miał Jozue robić. On się pytał tego, którego zobaczył z tym obnażonym mieczem, kim ty jesteś? Z naszych, czy jesteś naszym przeciwnikiem? A on mu powiedział, jestem hetman Boga Najwyższego. I my czytamy dalej w 6 rozdziale, jest napisane, Jerycho było zamknięte i opatrzone przed synami izraelskimi i nikt z niego ani nie wychodził, ani do niego nie wchodził. Wtedy rzekł Pan do Jozuego, oto dał w ręce twoje Jerycho i króla jego, i możne wojsko jego. I tu ma odpowiedź od Pana. Dałem to miasto, to wszystko dałem Tobie. Miasto obwarowane, my mówimy uzbrojone aż po zęby i ci bezradni nie wiedzą, jak się do tego zabrać. A Pan tutaj mówi, dałem to miasto Tobie. I my wiemy z dalszych wersetów tego rozdziału, że Pan rozkazał Jozuemu, a Jozue był wykonawcą ściśle rozkazu Pana, że codziennie mają obejść dookoła to miasto Jerycho. I szli wszyscy mężowie waleczni, jeszcze z ludu szli, i szła skrzynia przymierza, szli kapłani, którzy trąbili. I codziennie musieli obchodzić to miasto. Codziennie jeden raz. Ja sobie no nie bardzo nawet wyobrażam 600 tysięcy żołnierzy. To jest no, według starych tych szacunków, jak dywizja miała 10 tysięcy piechurów, to by było 60 dywizji. To olbrzymia demonstracja siły. I teraz oni obchodzą. I tu jest jeszcze napisane taka bardzo ciekawa rzecz, w 6 rozdziale, a ludowi przykazał Jozue, mówiąc, nie będziesz wołać, ani nie będzie słyszany głos twój, ani wynijdzie z ust waszych słowo, aż do dnia, którego wam rzekę, wołajcie i uczyńcie krzyk. Chciałbym powiedzieć, że gdy my otrzymujemy jakieś polecenie od Pana, to wtedy czasami się zastanawiamy, czy to ma sens, po co my to robimy. I zaczyna się rozmowa, zaczyna się dyskusja. No obchodzi dookoła tego miasta bez broni, no tylko ci, którzy trąbili, ta skrzynia przymierza, no ta obecność Boża była, ale po co to? I my wiemy, że jak my zaczynamy nieraz takie rozmowy, zasmucamy Pana, no i pobudzamy jeden drugiego, no bo ten coś powie, każdy coś ma do powiedzenia, czy to ma sens, gdzie tu logika. I dlatego tu jest tak wyraźnie powiedziane, że nie wynijdzie słowo z ust waszych. I oni w ciszy przechodzili takim orszakiem, 6 dni codziennie. A w 7 dniu my czytamy, że obeszli 7 razy. A potem podnieśli ten krzyk i my wiemy, że te mury się zapadły. Zgodnie z tymi badaniami archeologów, te mury się zapadły. I te dyskusje, czy to drganie i tak dalej, no to już jest inna sprawa. Nie może mój temat. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że oni weszli, każdy, gdzie byli dookoła tego miasta, weszli do miasta i zdobyli to miasto. I my wiemy, że tylko dom tej wszetecznicy, tej Achab, która ten czerwony taki sznur wypuściła na znak, ten dom został zachowany. Reszta, wszystko zostało zniszczone. I my tutaj dowiadujemy się teraz, że po takim zwycięstwie teraz Jozue nie pyta nic Pana. Proszę mnie nie zrozumieć, że ja oskarżam Jozuego, ale Jozue mówi tak, no to wysłał zwiadowców, posłał ich, zobaczyli, no takie w porównaniu z Jerychem, takie małe miasto, po co tam wszyscy pójdą, wyślij tam, Panie, tylko tam niewielką ilość żołnierzy i my sobie z nimi damy radę. I tu zauważamy jedno, Jozue nie pytał Pana, ale my wiemy, że nasze doświadczenie też nam coś nieraz pomaga, nieraz szkodzi, ale nieraz pomaga. No a on po takim doświadczeniu, on się nie pytał Pana, ale zaufał tym zwiadowcom, którzy wyszli i zbadali, mówiąc, Panie, po co? Niech nie idą wszyscy. On nie pytał Pana, czy jest grzech, co się stało. I tutaj jest taka bardzo dziwna rzecz. My dowiadujemy się, że Achan ukradł pewne rzeczy, które zobaczył. I bardzo ciekawe, co on ukradł. My czytamy w dalszym ciągu tego rozdziału, kiedy ponieśli taką porażkę z tego małego miasta Aj, jak wypadli wojownicy, to wypędzili, przepędzili tych żołtych Izraelitów, którzy to miasto chcieli zdobywać. I my czytamy, że 36 mężów zginęło i teraz się załamał Jozue, załamali się wszyscy. No ponieśliśmy taką klęskę. Jak się teraz o tym wszyscy dowiedzą, te narody w ziemi chananejskiej, to nas zgniotą, bo nas jest mało. Nie? I my czytamy, że Jozue padł na twarz. Oni posypali prochem swoje głowy, tak było na znak takiego rozpaczy, pokuty, praktykowane to było. I teraz pytali Pana. I chciałbym powiedzieć, że tu jest odpowiedź Pana. Czemu wołasz? Zgrzeszył Izrael, zatrzymał coś z tych rzeczy przeklętych. I my wiemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, ja przeczytam tylko takie miejsce Słowa Bożego. My wiemy, kiedy Jakub i jego synowie tą historię no, spowodowali to, że w Sychem wymordowali tych wszystkich mężów, którzy no, w zemsty za swoją zgwałconą córkę. To chciałbym powiedzieć, że wtedy się przeraził Jakub i mówił, co teraz z nami będzie, bo my wiemy, że ich nie było wielu i oni chcieli uciekać spod Sychem i zanim to miało miejsce, to Jakub powiedział do tych wszystkich, do tej całej swojej rodziny, oddajcie wszystkie rzeczy, które są przeklęte. My wiemy, że Rachel ukradła te bożki swojemu ojcu Labanowi. My wiemy, że tam było wiele rzeczy i oni to wszystko przynieśli i Jakub zakopał to pod dębem i chciałbym powiedzieć, jaki był wynik. Przyszedł strach na wszystkich i Jakub spokojnie mógł odejść. I chciałbym powiedzieć, że to jest tak bardzo wyraźnie powiedziane o tym, że nie zostanie nic onych rzeczy przeklętych. I tak samo było, gdy mieli zdobywać Jerycho, to powiedział Jozue, nikt nic nie weźmie. A co wziął Achan? My czytamy, wziął złoto, srebro, ale wziął, my czytamy, pręt złoty i płaszcz babiloński. I można by powiedzieć, no akurat mu się to podobało, ale tu jest wyraźnie powiedziane jedno, że, ja to przeczytam z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 13 rozdziału, Piątej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział, z Piątej Księgi dwa wersety przeczytam. 13 rozdział mówi, 17 wiersz, nie zostanie nic w rękach Twoich z onych rzeczy przeklętych, aby się odwrócił Pan od gniewu popędliwości Twojej, a uczynił z Tobą miłosierdzie i zmiłował się nad Tobą, rozmnożył Cię jako przysiąg ojcom Twoim. I to jest ściśle związane z tym, co już mówiłem, 35 rozdział, 4 wiersz, kiedy Jakub oczyszczał swoją rodzinę. A teraz my czytamy też w Piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 18, od 9 wiersza takie słowa. Gdy tedy wnijdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów. Niech się między Wami nie znajdzie taki, który by przewodził syna swego albo córkę przez ogień, także wieszczek, guślarz, wróżek i czarownik i czarnoksiężnik i ten, który ma sprawę z duchami złymi i praktykarz wywiadujący się czego od umarłych, albowiem jest to obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił. Ten płaszcz babiloński i ten pręt złoty, w nowym tłumaczeniu jest napisane sztaba, w innych tłumaczeniach jest również napisane, jest pręt złoty, służyli, to były dwa przedmioty, a więc ten pręt złoty przez rzucanie służył do wróżenia, do czarowania, a do tego procederu, zanim się to zaczynało robić, trzeba było przywdziać na siebie ten płaszcz babiloński. Do tego było trzeba być odpowiednio ubrany. I to właśnie ukradł Achan. I to ukradł i ukrył. I widzimy, że kiedy tylko naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej i to, co tu Mojżesz powiedział, gdy wnijdziesz do tej ziemi, nie będziesz czynił nic z tych rzeczy, które te narody wykonują, to już diabeł przygotował grunt pod to, żeby był i ten płaszcz, i ten pręt, i żeby ten proceder się mógł rozpocząć. I gdy właśnie popatrzymy na tą piątą księgę, piątą księgę Mojżeszową i potem na to, z czym został skonfrontowany Jozue, to zauważamy, że właśnie z tą mocą ciemności, z tym był skonfrontowany. Ale co było takim, no proszę mnie nie zrozumieć, że ja osądzam Jozuego, ale takim uchybieniem. On nie pytał Pana, prawda? I on posłał tych zwiadowców, ponieśli klęskę, po takim zwycięstwie, no to on zlekceważył tego przeciwnika. I my może nieraz w życiu dożywamy takich błogosławień, że potem no to tak z rozpędu czy z rozmachu coś się jakoś pomija, a można się właśnie na takich drobiazgach potknąć. I teraz my czytamy w tym piątym rozdziale, nie, w tym siódmym rozdziale, że Pan pytał się, Pan powiedział do Jozuego, bo Jozue się go pytał i Jozue dowiedział się i on teraz kazał przychodzić tym pokoleniom, potem poszczególnym rodzinom i przyszedł aż do tego Achana i on powiedział, co zrobił. I my wiemy, że ten straszny wyrok, który został wykonany na Achanie, że on został wprowadzony do Doliny Achor, Dolina Achor znaczy Dolina Nieszczęścia i tam został ukamionowany i tam został ten grzech, to przekleństwo usunięte z narodu izraelskiego. I my w 8 rozdziale czytamy, że teraz Jozue się pyta Pana, a Pan odpowiada, uczyń zasadzkę na miasto z tyłu jego. I wiemy z tego rozdziału, że była pewna ilość tych bojowników, którzy otoczyli Aj, a ta główna grupa była ukryta w lesie i kiedy ta niewielka grupa, która była, zaczęła uciekać, oni wybiegli z miasta, przy otwartych zostawili miasto, otwarte bramy, to wtedy ci, którzy byli w zasadzce ukryci, weszli do miasta i zdobyli. Ale tu jest taka różnica, uczyń zasadzkę. Kto mu to powiedział? To mu powiedział Pan. I kiedy ja tą historię czytałem, zawsze tylko zastanawiałem się nad tym, że z powodu grzechu Achana ten naród izraelski poniósł taką klęskę pod Aj. Ale chciałbym tu na jedno zwrócić uwagę i dzielę się tym, bo kiedy tutaj jechałem, to się zastanawiałem, czym mam się podzielić, że tak ważne jest w naszym życiu, w życiu każdego z nas, w życiu naszych zborów, jest w naszych rodzin pytanie się Pana. W jaki sposób my się mamy pytać Pana? Chciałbym powiedzieć, że tu siostra mówiła o tym świadectwie też swoim. My mamy pytać się Pana i sprawdzać, czy nasze postępowanie jest zgodne z Bożym Słowem. To jest pierwszy miernik, który nam mówi, jeśli pytamy się Pana, to Pan nam odpowie. Bardzo często odpowie przez swoje słowo. I jeśli my pytamy Pana, to Pan nam odpowiada przez swoje słowo tak lub nie. Ale nie zawsze, każdy z nas powie, są takie okoliczności, gdzie my chcielibyśmy wyraźnie usłyszeć głos naszego Pana. Gdy my popatrzymy na takiego męża Bożego, jakim był Dawid, to my wiemy, że on pytał się wielokrotnie Pana, czy mam iść przeciwko Filistynom, czy mam ich zaatakować. On się pytał Pana, a Pan mu odpowiadał. Chciałbym powiedzieć, że Dawid był mężem według upodobania Bożego. Jest takie miejsce, gdzie Dawid się pytał dwukrotnie. Ja przeczytam to z pierwszej księdze Samuelowej w 23 rozdziale. Jest takie miejsce, gdzie ja tylko wyrywkowo przeczytam takie wersety, mam napisane, Dawid radzi się dwukrotnie Pana, 23 rozdział. Wtedy powiedzieli Dawidowi, mówiąc, oto Filistynie dobywają celi tego miasta i plądrują gumna. I radził się Dawid Pana, mówiąc, mam iść i uderzyć na Filistynów. I odpowiedział Pan Dawidowi, idź, a porazisz Filistynów i wybawisz cele. I w 4 wierszu czytamy, i pytał się jeszcze, powtórę Dawid Pana i odpowiedział mu Pan mówiąc, wstawszy idź do celi, bo ja dam Filistyny w ręce Twoje. Tu zauważamy, że ten mąż Boży, ten wojownik wielki pytał Pana, a Pan mu odpowiadał. I skoro pytał Pana, a Pan mu powiedział tak, on tak zrobił, on odniósł zwycięstwo. Ale jest też takie miejsce, ja to przeczytam w pierwszej księdze królewskiej, gdzie byli królowie i był król, który miał swoich proroków i ci prorocy mu mówili to, co on chciał. Jest w pierwszej księdze królewskiej, w 22 rozdziale, jest opisane, jak Jehoszafat czy Jozafat król judzki przyszedł do Achaba, do tego bezbożnego Achaba, jakoś się do niego przybliżył, w każdym razie przyszedł i rozmawiali z sobą i nastąpił jakiś taki moment zbliżenia, przyjaźni i my wiemy, że w tej historii jest opisane to pytanie, kiedy król izraelski i król judzki chcieli wspólnie iść i odbijać to miasto Galat, że Jozafat rzekł do króla izraelskiego: spytaj się proszę dziś słowa pańskiego. To jest 22 rozdział pierwszej księgi królewskiej. Jehoszafat, w nowym tłumaczeniu Jozafat, rzekł do króla izraelskiego: spytaj się proszę dziś słowa pańskiego. I tak zebrał król izraelski proroków, około 400 mężów, i rzekł do nich: mam ciągnąć na wojnę przeciwko Ramot Galat, czy zaniechać? I odpowiedzieli mu: ciągnij, bo je pan da w ręce królewskie. 400 proroków mówiło królowi Achabowi: ciągnij, bo zdobędziesz. Ale ten król judzki Jehoszafat, on jakiś był, nie bardzo to przyjął i pyta się Jehoszafat: nie masz tu którego proroka pańskiego, żebyśmy się go pytali? I że król izraelski do Jehoszafata: jest jeszcze mąż jeden, przez którego byśmy się mogli radzić pana, ale go ja nienawidzę, bo mi nic dobrego nie prorokuje, tylko złe. To jest Michał, syn Jemla. I że Jehoszafat: niech tak nie mówi król. Chciałbym powiedzieć, że tu jest taki kontrast. Ten król, który miał 400 proroków, to bym powiedział 400 pochlebców, którzy zawsze tylko akceptowali to, co król mówi. Ale ten król judzki jakoś tak miał poznanie, mówi: ale nie masz tu jeszcze takiego? A on mówi: no jest taki, ale nigdy nie powie to, czego ja oczekuję. Ale zawsze coś tak jakby na przekór. I my czytamy taki ciekawy ten 22 rozdział, bo tu jest opisane to wypełnienie tego proroctwa, które Eliasz powiedział Achabowi, że psy będą lizały krew jego, gdy będą omywać wóz. I my wiemy, że on poniósł klęskę. On zginął, ten król Achab. Ale kiedy ten prorok pański, który mówił to, co Achabowi nie odpowiadało, kiedy powiedział wbrew temu, co powiedziało tych 400 proroków, to co spotkało tego proroka? Został aresztowany i dostał chlebu trapienia, był w więzieniu. Był w więzieniu. I możemy zauważyć jedno: jeśli my chcemy iść prawą drogą i chcemy być Panu całkowicie posłuszni, to nie zawsze od razu nas spotka to, czego byśmy się spodziewali, to najlepsze. Tu jest takie słowo powiedziane: przecież teraz oto Pan dał ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków Twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko Tobie złe. I my czytamy, odpowiedział Michał: oto ty ujrzysz dnia onego, którego wnijdziesz do najskrytszej komory, abyś się skrył. I tu jest opisane, że podał teraz król Michała do więzienia i w więzieniu tam dostał chlebu trapienia i tak dalej. A on powiedział: jeśli wróci król, to nie mówił Pan przeze mnie. Ale on nie wrócił, to znaczy przywieziono go martwego. I tu mamy takie dwa kontrasty. Mamy tego, który pytał Pana, Pan odpowiadał, to był Dawid, ale mamy tego, który miał tych najemnych proroków, którzy byli na utrzymaniu jego i oni mu nie mówili prawdy. I my mamy zwracać się zawsze do naszego Pana. Brat tutaj wspomniał przede mną to, co jest napisane w 55 rozdziale Księgi Izajasza, proroka. Tam jest takie słowo: nuż wszyscy pragnący pójdźcie, ale tam jest takie miejsce w trzecim wierszu 55 rozdziału proroka Izajasza, nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie, słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza i postanowię z wami przymierze wieczne, miłosierdzie Dawidowe, pomnę wyleję na was. Miłosierdzie Dawidowe pewne, pomnę na was i wyleję na was. Nakłońcie ucha swego. I tu jest mowa nie o tym, o tej małżowi nieusznej, tylko jest powiedziane o tym duchowym słuchu. My mamy słuchać naszego Pana. Może powiecie, ktoś powie, no bracie, ty tylko mówisz i przytaczasz przykłady ze Starego Testamentu. Chciałbym powiedzieć, że i w Nowym Testamencie mamy bardzo wiele miejsc, które nam mówią o tym, jak mamy słuchać Pana. Jest taki wspaniały rozdział, który bardzo lubię też czytać, przytaczać. To jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Jest taki bardzo ciekawy rozdział. W 15 rozdziale my czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, jak powstał w pierwszych zborach, w pierwszym wieku, już po o tym, kiedy Paweł podróżował i ewangelizował, głosił Ewangelię i wszyscy uczniowie zresztą, którzy się byli rozesłani i usługiwali, apostoł Paweł, który był tym, można powiedzieć, apostołem pogan, on głosił i poganie, ci, którzy nie byli z narodu izraelskiego, dożywali zbawienia. I teraz powstało takie pytanie, a raczej właściwie taki zarzut postawili ci, którzy byli z obrzezania wierzący, to znaczy, którzy byli Izraelitami. O, ci ludzie drugiej kategorii, a więc ci, którzy są z pogan, a nie z wybranego narodu, oni są takimi chrześcijanami drugiej kategorii, bo oni nie są obrzezani. I żądali, żeby oni dokonali tego, o czym mówi zakon Mojżeszowy. I zaczął się poważny spór. I taki apostoł Paweł, który był naprawdę sługą Bożym, takim autorytetem, z tym problemem przyjechał między apostołów Piotra, Jana i Jakuba Młodszego i przedstawił ten problem, jak do tego się ustosunkować. I 15 rozdział nam mówi o tym, co postanowiono, że to nie jest potrzebne, ta obrzeska. I teraz apostoł Paweł po tym postanowieniu, to jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my, apostoł Paweł teraz przechodzi po zborach, to jest opisane w 16 rozdziale i przekazuje, co postanowiono. 16 rozdział Dziejów Apostolskich, od 4 wiersza jest napisane tak. A gdy chodzili po miastach, tu jest mowa o Pawle i o Sylii, przekazywali do przestrzegania ustawy, które były postanowione przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie. I tak się zbory utwierdzały w wierze, i przybywało ich w liczbie na każdy dzień. A więc nic wspanialszego sobie nie można wyobrazić. Przekazują to, co postanowiono, a my wiemy, że w tym 15 rozdziale jest powiedziane, postanowiliśmy Duch Święty i my. Nie my i Duch Święty ma to zaakceptować, tak jak się to teraz bardzo często dzieje. My mamy swój program, a Duch Święty jest ten, który to ma zaakceptować, ale tu jest odwrotnie i tu jest prawidłowo, postanowiliśmy Duch Święty i my. I gdy to było przekazywane, to tu jest napisane to pierwsze, że zbory się utwierdzały, a Pan przydawał. I chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie nie są w zborach utwierdzeni ci członkowie społeczności, trudno, żeby do nich Pan przydawał, bo czego się nauczą od takich, którzy nie są utwierdzeni. I tu jest taka wspaniała historia powiedziana, zbory się utwierdzały i Pan przydawał. I teraz, kiedy ten apostoł Paweł i Sylas tak byli w tych zborach, to my czytamy, przeszedłszy Frygię i Galacką krainę, zawściągnieni byli od Ducha Świętego, aby nie opowiadali Słowa Bożego w Azji. Tu jest powiedziane, że mają nie opowiadać Słowo Boże w Azji. No, można by powiedzieć, no... Słowo Boże mamy głosić. Apostoł Paweł zakładał zbory w Małej Azji, w obecnej Turcji, i bardzo się chętnie odwiedza zbory, z którymi ma się kontakt, prawda? Jak one się rozwijają, są tam znajomi, są tam bliscy, ja wiem, do kogo mogę jechać, prawda? I oni tam chcieli pojechać, a tu jest powiedziane, zawściągnieni byli od Ducha Świętego, żeby tam nie iść. Tu nie jest napisane, czy oni usłyszeli ten głos, ale oni temu byli posłuszni. Zawściągnieni byli, żeby nie opowiadali. Więc skoro nie w Azji, przyszli do Mizji i chcieli iść do Bitynii, ale im Duch Jezusowy nie dopuścił. I znowu idą na inne miejsce, to są wszystko zbory, gdzie już apostoł Paweł przedtem był i oni też tam nie mieli iść. I tu my nie mamy, jeszcze raz powtarzam, opisane, czy oni usłyszeli głos. Nie, oni tylko wiedzieli, że tam mają zamkniętą drogę. I teraz takie pytanie, nieraz tu jest zamknięte drzwi, tu są zamknięte drzwi, dlaczego? I my tu się dowiadujemy dalej. Wtedy minąwszy Mizję, wstąpili do Troady i pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do Macedonii, a ratuj nas. A ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. I tu jest teraz wyjaśnione, nie tu, ale teraz oni w tym widzeniu słyszą, ten apostoł Paweł zobaczył tego Macedończyka. A chciałbym powiedzieć, że Macedonia to była już Europa, bo oni, Paweł to, co pracował, tam, gdzie te pierwsze misyjne podróże odbył, to było w Małej Azji, w dawnej Syrii i tak dalej, na tych terenach, ale w Europie nie byli. I teraz on słyszy, on ma to widzenie i tu jest napisane, będąc tego pewny. Kiedy w nowym tłumaczeniu jest napisane, mniemając, że... Ale w oryginale, w przekładzie interlinearnym i w innych tłumaczeniach też jest wyraźnie napisane, będąc tego pewni. Ten sługa Boży Paweł był tego pewny, że tam się ma udać. I on nie dyskutował, już nie jechał do Jerozolimy, nie pytał się, czy ma jechać na nowy teren, ale on udaje się do Macedonii. On się udaje na teren, gdzie nie było żadnego zboru, nie było żadnych listów polecających, on udaje się naprawdę na niepewne. I on, tutaj czytamy dalej, od razu starał się jakim sposobem tam dostać się do Europy. I wiemy, że on przeprawił się do Macedonii i przyszedł do miasta, do miasta Filipii, które jest pierwszym miastem w tej części Macedonii, nowo osadzonej. I zostaliśmy w onym mieście przez kilka dni. Filipia to miasto było wybudowane jako miasto twierdza na prawach rzymskich, tam mieszkali Rzymianie i w Imperium Rzymskim były budowane takie miasta, były takie fortyfikacje, gdzie były załogi rzymskie po to, żeby to Imperium Rzymskie panowało nad każdym terenem, również nad tą Grecją. My wiemy, że Rzymianie Greków nie kochali, Grecy mówili, że Rzymianie to barbarzyńcy i kiedy takie miasta budowali, było ich zresztą dosyć dużo i są wymieniane w dziejach apostolskich, to my wiemy, że tam byli Rzymianie, a więc tam byli sami poganie. Tam nie budowano świątyni, nie budowano bożnicy i Paweł nawet nie miał punktu zaczepienia, gdzie wejść, żeby głosić słowo. I my czytamy, że on wychodził za miasto, a tam Pan spotkał tą, skierował tak, że spotkał się z tą Lidią, która sprzedmiała ten sklep, czy ten handel szkarłatny, a więc handel suknem, i ona ich przyjęła do swojego domu. I możemy tu zauważyć jedno. Paweł był posłuszny głosowi Bożemu. On pytał, czy mogę tu iść, czy mogę tu iść. I tu nie, i tu nie. I my, gdy pytamy Pana, jesteśmy przed jakąś decyzją, to musimy zwracać uwagę na to, czy my mamy pokój, czy Pan nam otwiera drzwi, czy zamyka. Ale jeśli my chcemy przeprowadzić swoją wolę, my na nic innego nie zwracamy uwagi, tylko na to, co ja, to nam się noga może powinąć. I najczęściej tak się dzieje. A tu jest powiedziane, apostoł Paweł był przekonany, że taka jest jego droga. I on tam przyszedł i my wiemy, że on tam zaczął głosić. Ale co możemy zauważyć, że kiedy apostoł Paweł tam był i on już mieszkał w tym domu tej Lidii, ten cały dom został ochrzczony, kiedy on wychodził, oni zgodnie jeszcze z tymi dawnymi praktykami żydowskimi nie modlili się w mieście, ale wychodzili poza miasto na modlitwę i oni, kiedy wychodzili na modlitwę poza miasto, to my czytamy tutaj tą historię, kiedy ta dziewczyna, która miała ducha wieszczego, ona szła za Pawłem i ona wołała, o tym czytamy, że to są słudzy Boga Najwyższego. W 15 wierszu czytamy, gdy się ochrzciła Lidia i dom jej prosiła, mówiąc, ponieważ żeście mnie usądzili być wierną Panu, wszedłszy do domu mego mieszkajcie, i zmusiła ich. I tu już dowiadujemy się, że Pan zgotował takie miejsce, gdzie mogli zamieszkać. I 16 wiersz mówi, stało się, gdyśmy szli na modlitwę, że niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabierzała nam drogę, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła wróżąc. Ta chodząc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc, ci ludzie sługami są Boga Najwyższego, którzy nam zwiastują drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni, a Paweł, bolejąc nad tym i obróciwszy się, rzekł onemu duchowi, rozkazując w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wyszedł od niej i wyszedł onejże godziny. I dalej czytamy, a widząc panowie jej, i zginęła nadzieja zysku ich, pojmawszy Pawła i Sylę, ciągnęli je na rynek przed urząd. I my wiemy, że potem nastąpiło aresztowanie. I możemy zauważyć jedno. Skoro tylko Słowo Boże zostanie na jakimś miejscu głoszone, to od razu przeciwnik działa. I można też i powiedzieć, że to był taki przyczółek, kto był w wojsku, to wie, że albo obserwuje wydarzenia z okresu wojny, że jeśli gdzieś ląduje wojsko, to najpierw zdobywa taki przyczółek, skąd się rozchodzi potem na dalszy teren i zdobywa go. I takim przyczółkiem to właśnie było to miasto Filipia, gdzie apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię. I zauważamy, że diabeł, przeciwnik, od razu wystąpił ze swoim atakiem i on to chciał w zarodku zniszczyć. A w jaki sposób? Taki bardzo chytry sposób. On użył tej dzieweczki, która mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego i oni nam zwiastują drogę zbawienia. I gdybyśmy taką osobę tutaj może znaleźli, w naszym środowisku, to byśmy powiedzieli, chwała Panu, mamy prorokinię. bo ona wskazuje, to są cudzy Boga Najwyższego i oni wskazują nam drogę do zbawienia. Ale gdy czytamy Słowo Boże, gdy czytamy na przykład w pierwszym zaraz rozdziale Ewangelii Marka jest napisane, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni, to tam był człowiek, który był opętany. I ten człowiek mówi od razu do Jezusa, co my mamy z Tobą, Jezusie Święty Nazareński. Przyszedłeś, abyś nas zniszczył. I my wiemy, że Pan Jezus go zgromił i kazał mu zamilknąć. Pan Jezus nie pozwalał, żeby te demony, które go rozpoznawały, mówiły, że on jest Synem Bożym. I tak samo tutaj apostoł Paweł nie pozwolił na to, żeby ona, ta kobieta, ich rekomendowała, że to są słudzy Boga Najwyższego. I można jeszcze dalej idąc, gdyby apostoł Paweł to pozostawił, tak? I wyjechał na dalszą podróż misyjną i ta kobieta by znalazła się w zborze, to by ona rozsadziła ten zbór, bo my wiemy, że ona miała ducha wieszczego, czyli była związana. Jakby ona została w zborze, to by ona w takim młodym zborze, nowo założonym, gdzie może brak było doświadczonych i tych, którzy mają poznanie, to ona by ten zbór mogłaby zniszczyć zarodku, prawda? I ta cała historia, która tutaj jest opisana, mówi nam, jak bardzo jest potrzebny, żebyśmy ten delikatny głos Ducha Świętego, ten głos naszego Pana, my żyjemy w okresie Nowego Testamentu i Duch Święty mówi, że apostoł Paweł, my czytamy, on nie od razu zareagował, bo tu mamy napisane, a to czyniła przez wiele dni. A więc to nie było tak, że ona raz to powiedziała i apostoł Paweł się odwrócił, ją od razu tego ducha zgromił, wypędził. Nie, to jest, to trwało przez kilka dni, bo my czytamy przez wiele dni i my czytamy, że apostoł Paweł bolał nad tym. I chciałbym powiedzieć, że jeśli coś niewłaściwego się dzieje, to wtedy my nieraz chcemy od razu zareagować. A apostoł Paweł, on pytał Pana. On zanim zareagował, to trwało kilka dni. Ale on to uczynił w odpowiednim momencie. Ale chciałbym powiedzieć, że jak ważny jest tutaj dar rozeznania, co od Pana pochodzi, a co pochodzi od przeciwnika. Tutaj widzimy na tym przykładzie, jak ważne to jest. A teraz gdybyśmy jeszcze patrzyli na tą historię dalej, to chciałbym powiedzieć jedno. Rezultat tego wszystkiego był taki, że apostoł Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu. I my czytamy, będąc tego pewni, że mamy udać się do Europy, a oni się znaleźli w więzieniu, tak? I wiemy tą całą historię, jak oni nie załamani, ale pełni chwały zaczęli Boga uwielbiać w takich warunkach. Także te posady więzienia zadrżały, że się wszystkie drzwi pootwierały. I my znamy tą dalszą historię, gdzie jest opisane, że ten stróż więzienny, gdy się zorientował, że są pootwierane te bramy, że mogli pouciekać, to wiadomo było, jego czekała śmierć, jakby uciekł któryś z więźniów. A apostoł Paweł, który był w tej najgłębszej ciemnicy, te wszystkie więzienia rzymskie były budowane według jednego modelu i ta najgłębsza ciemnica była budowana, to były trzy kondygnacje w dół i to był taki otwór jak do studni okrągły i tam była drabina, tam nie było schodów i po zakuciu w kłody tych skazańców tam wyciągano tą drabinę, także tam nie było możliwości nawet ucieczki, nie? Tak było budowane, a teraz w tym więzieniu my czytamy w tej najgłębszej ciemnicy, oni śpiewali, wielbili Pana. W takiej sytuacji, no to tak, aleśmy wpadli, nie? Pan, byliśmy tego pewni, a jaki jest rezultat? Ale my czytamy dalej po tym, że nawrócił się ten stróż więzienny, tą najkrótszą ewangelizację, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, to czytamy, kiedy ten ten się zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Chciałbym powiedzieć, że to jest ta najkrótsza Ewangelia, a my wiemy, że cały dom tego stróża więziennego został zbawiony. Tu jest nawet opisane, że tej nocy zostali ochrzczeni. I gdy my dalszy ciąg teraz tej historii jeszcze czytamy, to my dowiadujemy się, no, ten stróż więzienny ich ugościł, ale teraz co będzie dalej? Przyjdzie dzień, no i ci się upomną, no, oni mają być w więzieniu, a ty ich gościsz, nie? I on taki zadowolony mówi, posłali posłańców, żeby was wypuścić. Oni mówią, nie, 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 ale oni muszą przyjść i przeprosić, bo my jesteśmy Rzymianie. I chciałbym powiedzieć, że i tu jest to Boże prowadzenie. Paweł miał ten duchowy słuch i nie przestępcy założyli ten zbór, ale założyli ludzie, którzy zostali zrehabilitowani, czy ich przeprosili. I ja jeszcze tylko bym przeczytał taki krótki wstęp listu do Filipenzów, który apostoł Paweł pisze. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filipi z biskupami i z diakonami, łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu memu, ilekroć na was zawsze wspominam. Tutaj apostoł Paweł pisze w roku 60, a więc to niespełna 4 lata później, pisze i wymienia wszystkim świętym, którzy są z biskupami i z diakonami. Tam już był zbór. To był duży zbór, który powstał w Filipii. I my wiemy, że ten zbór był takim szczególnym zborem, który Paweł miłował, bo tylko z tego zboru przyjmował nawet pomoc finansową. Po krótkim czasie tam powstał duży zbór, bo byli diakoni, byli biskupi, tam ich było więcej, prawda? Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że Paweł był posłuszny, on słyszał jego głos, słyszał głos Pana i na ten jego głos poszedł na miejsce, gdzie nikogo nie znał. I chciałbym powiedzieć, nie jest tak łatwo iść do zboru, gdzie się nikogo nie zna. I ja też czasami, gdy mam iść do jakiegoś zboru po raz pierwszy, nikogo nie wiem, nie mam punktu zaczepienia. I mogę szczerze powiedzieć, że dlatego, że ja też uczyłem religioznawstwa w szkole biblijnej, to miałem taką broszurę Kościoły Wyznania pod Beskidzia. I tam pierwszy raz przeczytałem o tej społeczności tutaj, gdzie jest brat Cyrikas. Jak sobie myślałem, tak, no takie nazwisko, no to nie w każdym razie z tych terenów, nie? Co to są za ludzie, no adres i tak dalej, wszystko było. No ja tu kawałek dalej chodziłem do szkoły po wojnie, do Przemysłówki, no Bielsko znałem, tu pracowałem, no to za ludzie tak, nie? No ale tak, no wiedziałem, że są tacy, nie? Potem pytałem kiedyś Lorka Edwarda, a ja znam go, no to jest taka społeczność, mi powiedział, nie? I naraz dostałem telefon, brat Andrzej Cyrikas mnie zaprasza i tak sobie myślę, no jak też tu będzie, nie? I ja od razu mówię, że no był miło przyjęty i tak, ale jeśli się ma znaleźć ktoś w takim miejscu, gdzie nikogo nie zna, nie ma żadnych rekomendacji, to nie jest takie łatwe. A Paweł usłyszał ten głos, przepraw się do Macedonii, tam jesteś potrzebny. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my słuchali głosu naszego Pana. My słyszymy tak wiele teraz najróżniejszych głosów, tak wiele ofert tego świata. I my musimy naprawdę mieć ten duchowy słuch wyczulony, żeby rozróżnić, czy to Pan mówi, czy to mówi przeciwnik. My wiemy, że diabeł, apostoł Paweł pisze o tym w liście do Koryntów, że szatan przemienia się w anioła światłości. W anioła światłości. Czy to jest możliwe? Niestety tak. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my coś chcemy uczynić, albo gdzieś się znajdziemy z nieświadomości, a jak poczujemy jakiś niepokój, taki jakiś strach, to jest pierwszy sygnał, ty uważaj, czerwone światło, coś się dzieje. Niedawno taka siostra do mnie dzwoni, no, z naszego zboru, starsza niewiasta, no tych chorób tam ma, spracowana i u nas jest taki też sklep zielarski tam w centrum miasta. Poszła do takiego zielarza, no i tam mu wyliczyła te wszystkie jej dolegliwości, nie? No on tam do tej miski kamiennej nasypał różnych takich ziół i mówi, a teraz niech pani poczeka, ja idę do osobnego pomieszczenia to naładować energią. A ta siostra poczuła taki niepokój, wybiegła z tego i na pocztę i dzwoni do mnie i mówi, bracie, ja ci dostałam taki strach, że uciekła, ledwo chodzi, nie? Bo ma takie, nie, naprawdę schorowana staruszka. Ja mówię, dziękuj Bogu za ten strach, więcej tam nie chodzi. To jest taki pierwszy moment. Niedawno jedna siostra poszła też tam do tego i mówi, co jej tam dolega. A on mówi, o proszę pani, to my się musimy umówić na taką wizytę i tak dalej. Nie? No i ona też taki strach ją ogarnął i pyta się w zborze, bracie, wiesz, ja mówię, dziękuję Bogu za ten strach, za ten niepokój. To jest to pierwsze. Jedna wierząca siostra mi mówi, no poszłam z mamą, mama niewierząca, chciała iść do takiego jakiegoś zielarza, mówi, on nic, tylko chciał jeden włos. No i no, jeden włos do zbadania, no gdyby to krew albo coś, no ale on ten jeden włos i wahadełko. I teraz nie wie, co z mamą poczuć, co się z nią dziwne rzeczy dzieją, nie? Nieświadomie, nie? I mówi, teraz ma taki niepokój, bo u nas tą mamą tam poszła. Dla nas jest takie pierwsze, mam niepokój. To coś już nam sygnalizuje, ale ten niepokój, my musimy usłyszeć to. I my musimy zważać na to. Tak wiele ludzi chodzi do tych różnych praktykarzy. Wiele ludzi angażuje się. No ja tak tylko taki przykład powiem. W gronie, w liczniejszym gronie wierzącym słucham, o czym rozmawiam. Wszyscy oglądali Tolkiena, tam Władca Pierścieni. No taki straszny film. Ja mówię, po coście tam szli? No nie, no to trzeba zobaczyć. Ja chciałbym powiedzieć, że my się zanieczyszczamy, jeśli idziemy tam na takie... No ale trzeba być na bieżąco. Trzeba być na bieżąco. Są pewne rzeczy, nie? Ja tylko jeszcze... Wybaczcie, jeszcze tylko na koniec przeczytam takie miejsce Słowa Bożego, które tak bardzo często przytaczam. To jest z Księgi Jeremiasza, proroka, to jest 15 rozdział, 19 wiersz. Muszę nałożyć okulary. 15 rozdział, 19 wiersz mówi, przetoż tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy cię nawrócą, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niechaj się obrócą do ciebie, ale się ty nie obracaj do mnie. Jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Chciałbym powiedzieć, Jeremiasz to był sługa Bożej z młodości, z dzieciństwa. Był powołany do tego, aby prorokował w Judzie. Naród judzki jeszcze żył w spokoju, im się dobrze powodziło. Państwo północne, Izrael już było z powodu bałwochwalstwa. Tych wszystkich grzechów było już uprowadzone do niewoli babilońskiej. I naród judzki wiedział o tym wszystkim, co się stało. Ale oni dalej mówili, ale nam Pan błogosławi. I my czytamy, że ten prorok Jeremiasz w takim niewdzięcznym okresie ich wzywał do upamiętania, do pokuty. W księdze Jeremiasza proroka jest napisane, że 47 razy jest wymienione słowo nawróćcie się, opamiętajcie się. Ale oni to odrzucali i ten Jeremiasz prorok, on był tak osamotniony, że zaczął wątpić, czy ja mam rację. Wszyscy są przeciwko mnie, ale chciałbym powiedzieć, on żył z Panem i Pan do niego przemówił i mówi, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. On potrzebował takiego posilenia, że może odróżnić. My tego potrzebujemy, ale potrzebujemy ten cichy głos usłyszeć i my wiemy, że Jeremiasz był takim sługą Bożym, który przestrzegał. A kiedy się niestety wypełniło to wszystko, co on mówił, to on nie siadł i nie mówił, aha, mówiłem, tylko usiadł i płakał. I chciałbym powiedzieć, my bardzo często jako ludzie mówimy, ty uważaj, ja cię przestrzegam, ja cię napominam, a teraz czekamy, że cię, skoro on tego nie przyjął, że się to wypełni. Chciałbym powiedzieć, że Lewi Petrus, ten pastor zboru Filadelfia z Sztokholmu, on już dawno umarł, ale on pisze, że jeśli my kogoś napominamy i czekamy, że się to wypełni, dlatego że nas nie posłuchał, zamiast się za nim pomodlić, my tylko czekamy na jego upadek, że my diabłu torujemy drogę. Tak on pisze. A Jeremiasz był takim sługą Bożym, on przestrzegał, ale kiedy się to wszystko stało, on usiadł i płakał nad tym zburzonym miastem. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, my potrzebujemy takiego wzmocnienia od naszego Pana, żebyśmy mogli odróżniać, co jest od Pana, a co jest od przeciwnika. To jest takie bardzo istotne i do tego potrzebujemy takiego uciszenia, żebyśmy mogli powiedzieć tak jak ten chłopak, ten Samuel, mów Panie, sługa Twój słucha. Ale chciałbym powiedzieć, jak też usłyszę, to mam być posłuszny. Mam być posłuszny i powiedzieć. I ten Heli, jakkolwiek tam było z jego domem, co go spotkało, to kiedy on usłyszał, ten chłopak, ten Samuel, co spotka dom Heliego, to on tak chyłkiem koło tego Heliego, bo mu tego nie chciał powiedzieć. Prawda? No bo no, wiadomo, że miał przyjść taki smutny koniec na dom Heliego, nie? On został odrzucony. I to Pan powiedział temu chłopcu, temu Samuelowi, a ten Samuel służył temu Heliemu, temu kapłanowi. Ale ten kapłan miał to poznanie, że mówi, nie daj przede mną, co Pan powiedział. I on mu to powiedział. Więc jeśli ja usłyszę głos mojego Pana, to mam nie zataić tego, ale czynić to, co Pan mi każe. A my do tego potrzebujemy siły i mocy jego prowadzenia. Tak jak prowadził Pan też i tego Jeremiasza. Niech Pan błogosławi Was i błogosławi to święte Jego słowo. Amen.